Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest Jerzy Boczoń, prezes Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezesie, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mogłabym powiedzieć tak, wspierają niepełnosprawnych, pacjentów w szpitalach, hospicjach, pomagają bezdomnym zwierzętom, bezdomnym ludziom, zajęcia prowadzą sportowe dla młodych, dla dzieci, zbierają żywność, odzież i robią wiele, wiele innych rzeczy.
Czyli kultura, edukacja.
Tak, dokładnie. Bardzo wiele sfer życia i tymi sferami zajmują się organizacje pozarządowe. Czasem mówi się o nich NGOsy, a tak naprawdę są fundacje, stowarzyszenia, grupy ludzi. A gdyby tak historycznie, jak wyglądała Polska na początku lat 90. bez tych wszystkich organizacji? Jak to wszystko funkcjonowało?
Trudno nawet sobie to przypomnieć, nie mówiąc już o wyobrażeniu. To nie było tak na początku lat 90., że tych aktywnych obywateli nie było. Nie było takiego parcia na to, żeby działać w organizacjach pozarządowych, choć ta ideologia z krajów zachodnich powolutku się pojawiała. Przy czym my mamy przedwojenną bardzo silną tradycję, jeśli chodzi o ruchy obywatelskie. Było tak, że w maleńkich miejscowościach było po 60-70 rozmaitych grup, bardziej formalnych czy mniej formalnych, które działały na rzecz tej społeczności i to było od grup charytatywnych, poprzez towarzystwa naukowe, aż do śpiewaczych zespołów, które pozwalały ludziom jakoś odetchnąć i realizować swoje marzenia.
A potem za wszystko odpowiadało państwo, teoretycznie?
Potem była straszna wojna, a potem niestety w komunizmie wszystko wzięło na siebie państwo, teoretycznie oczywiście, bo ludzie nadal byli aktywni, ale nie mogli robić tego w sposób całkowicie niezależny, byli koncesjonowani, bo przecież były organizacje pozarządowe, ale ja pamiętam taki przykład na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kiedy chcieliśmy założyć w 88 roku, jeszcze w czasie strajku, organizację, to trzeba było mieć pozwolenie, zgodę na legalność spotkania. W tej chwili to nam się wydaje absurdalne, prawda? Ale wtedy rzeczywiście trzeba było dostać z Wydziału Spraw Obywatelskich zgodę na to, żeby to spotkanie było legalne, bo na nielegalnym spotkaniu nie można było założyć legalnej organizacji. W tej chwili można się spotkać gdziekolwiek, u siebie, w domu, w klubie, w kawiarni i założyć organizację, która będzie miała naprawdę bardzo ważne cele i bardzo ważne znaczenie.
Organizowanie się wszelakie to jest, wynika z jednej strony z takiej potrzeby ludzkiej, ale z drugiej strony wynika też z potrzeb, które są niezaspokajane. I w tym kontekście, jakby dzisiaj wyglądała sytuacja, gdyby tych wszystkich organizacji pozarządowych nie było?
Albo musiałoby wszystko wziąć na siebie państwo, co jest niemożliwe po prostu. Państwo nawet najbardziej opiekuńcze nie jest w stanie dojrzeć wszystkich problemów, które się rodzą w osiedlach, na ulicach, w rodzinach. To wychodzi dopiero wtedy, kiedy już jest katastrofa i państwo dopiero wtedy reaguje. Natomiast, czyli byłoby źle. Ja, tak jak przed wejściem do studia jeszcze mówiłem, marzy mi się pokazanie takiego filmu, który by właśnie w sposób profesjonalny dokumentował, chociaż to trudno powiedzieć dokumentował, ale pokazywał, co by było, gdyby na ulicach co by się działo na ulicach Polski, gdyby nie było organizacji pozarządowych. Jaka bieda by się wylała. Myślę, że tak, że warto byłoby uświadomić zwykłym obywatelom, ale przede wszystkim też włodarzom, że wydatkowanie, bo tak to często traktują, wydatkowanie i jest to zawsze w kategorii koszt, wydatkowanie pieniędzy na wsparcie działań obywatelskich jest inwestycją we wspaniałe przedsięwzięcia, w reagowanie, zanim jeszcze pewien problem się narośnie.
A czyli ta duża ilość organizacji, które widzą i które pomagają, to ona wynika ze słabości? Czy jednak to nie jest słabość państwa?
Mogłaby być to słabość państwa, gdybyśmy czuli, że żyjemy w biedzie, w niedostatku. Jeżeli organizacje pozarządowe wzrastają, a wzrastają, mogę to powiedzieć, codziennie w naszym regionalnym centrum przychodzą ludzie, którzy chcą założyć w różnej formule organizację. Czasami nawet mówią, nie chcemy się rejestrować, chcemy po prostu działać jako grupa obywateli, czy nam wolno? Oczywiście, że wolno. Nie będą takie grupy mogły podpisać niektórych umów, aczkolwiek rozwiązania prawne w tej chwili idą w tym kierunku, żeby i to było możliwe poprzez na przykład regranting. Ale jest możliwość podejmowania działań w każdej sferze i jeżeli państwo na to pozwala, to ja bym powiedział, że to jest raczej silne państwo, które daje obywatelom głos, bo ja się zaangażowałem 25 lat temu w ten sektor po to, żeby zmieniać system, nie po to, żeby fajnie sobie działać, tylko żeby ten trzeci sektor, tak jest nazwany też, miał znaczący głos w zarządzaniu. I nawet jak kolegom czasami mówię, my mamy prawo do zarządzania naszym miastem, mamy prawo do zarządzania naszym województwem, to nawet koledzy z innych organizacji mówią, no wiesz, no chyba przesadę zarządzanie.
No właśnie, ale mówi pan o zarządzaniu miastem, a z drugiej strony to tak naprawdę mam wrażenie, że to często, myślę teraz o samorządach, ale myślę, że to nie tak, nie tylko, że trochę to jest tak, że chyba samorządy myślą, że zarządzają organizacjami pozarządowymi.
No niestety tak jest. Niestety tak jest, to nawet czasami wprost jest wypowiadane. Jest to kompletne niezrozumienie nawet konstytucyjnej zasady pomocniczości, która to mówi, że jeżeli coś można oddać na szczebel niżej w drabinie, w hierarchii społecznej, to trzeba to oddać w struktury. Jeżeli rodzina sobie nie radzi, to dopiero wtedy jakieś organizacje powinny kierować. Jeżeli organizacje sobie nie radzą, to samorząd rozumiany jako administracja, bo przecież samorządem jesteśmy my, wszyscy mieszkańcy zamieszkujący dany teren. Tak jest w ustawie. I też nie wszyscy o tym wiedzą. Więc w tym znaczeniu współzarządzamy miastem, współzarządzamy województwem, że bierzemy udział w budowaniu potencjału i rozwiązywaniu problemów oczywiście.
A władza, administracja, zarówno ta wyżej, jak i ta samorządowa, polubiła NGOsy, organizacje pozarządowe?
Oficjalnie tak, na pewno. Myślę, że w każdej przemowie można usłyszeć, jakie to ważne, że obywatele są aktywni i że załatwiają bardzo trudne sprawy. No już skrajny taki przypadek niezrozumienia wspomnianej zasady to jest, że organizacje pozarządowe pomagają nam władzy, realizować nasze zadania własne. To jest absurdalne. To jest na odwrót. To władza publiczna powinna pomagać obywatelom w ich formach organizacji, tak żeby jak najefektywniej spełniali swoje potrzeby.
Ale dzisiaj przecież jest tak, szczególnie widać to w dużych miastach, że samorządy oddają jakby wiele swoich zadań wraz z pieniędzmi. No można dyskutować, czy to są odpowiednie pieniądze, może większe, mniejsze. I powierzają te zadania właśnie do prowadzenia organizacjom pozarządowym. Pomyślałam sobie, no trochę schodzi im ten problem z głowy.
Jasne. I te najtrudniejsze problemy załatwiają często wyłącznie organizacje pozarządowe. Coraz lepiej uposażone finansowo, to trzeba przyznać. Trochę nam brak standardów. Standardy w sektorze publicznym są dosyć wysokie, no bo tam bardzo, bardzo się zwraca na to uwagę, żeby nie przekroczyć prawa. Natomiast oczywiście organizacje też muszą realizować prawo, ale jakby lżejsze są te rygory, no mówiąc kolokwialnie. Bardzo duża ilość zadań jest przekazywana organizacjom i coraz większa i to bardzo dobrze, ale to jest tylko jeden nurt działania, czyli zastępowanie państwa w realizacji pewnych zadań, bo organizacje zrobią to lepiej, zazwyczaj taniej, chociaż nie zawsze. To trzeba sobie powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo trudnymi klientami często i oni, żeby ich potrzeby dobrze zaspokoić i ich włączyć w zaspokajanie tych potrzeb, bo cała ekonomia społeczna na tym jest zbudowana, to trzeba czasami wyższych kosztów, ale to i tak się państwu opłaca. Natomiast jest druga sfera, jest ta sfera czysto obywatelska, która jest słaba, słabo bardzo zasilana, to znaczy to, co obywatele wymyślą, zanim jeszcze władza wymyśli, że chcieliby realizować, chcieliby robić. Niekoniecznie to jest coś bardzo konkretnego, czyli nie wiem, zbudowanie placu zabaw, bo to jest bardzo konkretne, potem są zabawki, ale działania w sferach, które administracja publiczna uważa za mniej ważne, sfera na przykład świadomości politycznej,
co
ale
się nie
partyjnej.
Mieści w budżecie obywatelskim, tak?
Co się może nie zmieścić w budżecie obywatelskim? Na przykład, chociaż budżet obywatelski to jest kropelka oczywiście i to jest takie quasi działanie obywatelskie. Choć bardzo dobra droga, bardzo dobry kierunek.
A skoro o pieniądzach pan mówi, bo pieniądze są jakimś problemem, mówi pan, że tych pieniędzy jest jakby coraz więcej.
Ale niewspółmiernie jest za mało w porównaniu do tego, jaki jest potencjał. I zawsze mnie to boli jako działacza społecznego, że mamy ogromny, przeogromny obywatelski potencjał, który nie jest do końca wykorzystany, bo nie jest nawadniany. Niestety pieniądze
są potrzebne. Skąd można dzisiaj pozyskać pieniądze? Z samorządu? Rozumiem, że są jakieś pewnie środki rządowe, także jakiś rodzaj grantów, nie wiem, może innych
organizacji. Prawie każda duża firma ma swoją ścieżkę finansowania organizacji. Firmy. One oczywiście robią to głównie dla swojej reklamy, dla promocji tak zwanego CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie dlatego, żeby wierzyły bardzo w sferę obywatelską, choć to też się oczywiście zdarza. Natomiast brak nam, tak jak jest w Europie Zachodniej, czy już nie mówię w Stanach Zjednoczonych, niezależnych źródeł finansowania, ale poważnych. Takich, które by gromadziły pieniądze obywateli, które dają możliwość wydatkowania naprawdę na przeróżne zadania. Nie te związane z realizacją zobowiązań władzy publicznej, bo tylko na to samorząd może dać, rzeczy oczywiście. To jest też bardzo szeroka sfera. Natomiast są te tematy, zagadnienia, no czasami nawet idące pod prąd władzy, obecnej władzy, czy takiej, której się, czy jakimś nurtom politycznym, i one są bardzo trudne do sfinansowania. Nie mówię o działaniach partyjnych, Boże broń, tylko o takich działaniach, które budują inny system, inne rozwiązania, i bardzo ciężko dotrzeć do takich pieniędzy, bo jednak pieniądze z administracji są obarczone tą legalnością, ale rozumianą taką, że wszystko już jest zapisane, a przecież innowacja nie może być zapisana. Czyli bardzo dużo spraw, którymi obywatele żyją, chcieliby inaczej podejść do rzeczywistości, jest niemożliwe, bo brak nam niezależnych źródeł finansowania.
I ten 1%, który przekazujemy w podatku, to jednak nie jest to...
No to jest pół miliarda, są to ogromne pieniądze. To jest największe źródło, tylko że trafia do kilkunastu organizacji.
No właśnie. Chciałbym powiedzieć, że dla typowej takiej małej organizacji to są jednak bardzo małe pieniądze.
Kilkaset złotych, czasami parę tysięcy. To też jest bardzo fajne, bo to są pieniądze, które pozwalają na niezależność całkowitą w wydatkowaniu. I oczywiście muszą być bardzo przejrzyście wydawane, bo inaczej następnym razem ten 1% nie trafi. Ale 1% nie jest oczywiście pieniądzem, który daje obywatel, tylko decyduje o nim. Natomiast rozbudzenie sfery zainteresowań wśród mieszkańców własnymi sprawami, również finansowym. Ja dodam przykład. Też zareklamuję, ale bardzo dobrą organizację, Hospicjum Pomoże Dzieciom. Rozpisało taki program 12,5 tysiąca aniołów. I oni obliczyli, że jeżeli 12,5 tysiąca mieszkańców województwa pomorskiego raz w miesiącu dałoby 8 zł, to ich wszystkie potrzeby finansowe są zaspokojone. I teraz myśląc, gdyby tak każda organizacja znalazła grupę, która popierałaby ich działania i te 8-10 zł miesięcznie, co nawet na rodzinę niezamożną nie jest wielkim wydatkiem, regularnie przekazywała, to naprawdę ogromne, ogromne dzieła społeczne byłyby wykonane. Bez udziału czasami samorządu i państwa.
Panie prezesie, jaki dzisiaj rodzaj działalności jest pana zdaniem najbardziej potrzebny, pożądany, ale może też najtrudniejszy, jeśli chodzi o działalność w sferze pozarządowej?
No mnie się wydaje, że nadal rozbudzanie tej obywatelskości, że jednak jest bardzo wąska grupa ludzi, to jest, ja wiem, 5%, która się angażuje w bardzo wiele rzeczy, i to widać nawet na, że tak powiem, imprezach, spotkaniach, konferencjach. Non stop spotykamy tych samych ludzi, wymęczonych, bo oni nie są etatowi zazwyczaj. Oni poszukują pieniędzy, gonią własny ogon, wiedzą, że są bardzo, bardzo ważne sprawy do zrealizowania, tylko sił już im nie starcza. Bardzo duża grupa jest taka milcząca, czekająca, przypatrująca się, czasami szydząca z tego, no, że wam się chce pół darmo, bo to nie jest zazwyczaj darmo w ogóle, ale pół darmo. I rozbudzanie tej świadomości, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy startują w życie zawodowe, że to jest też ścieżka kariery zawodowej. W Polsce i mniej niż 1% osób z różnym wykształceniem, ale głównie z wyższym wykształceniem, jest zatrudniane w organizacjach pozarządowych. Na Zachodzie to jest 9 do 11%, a w takich krajach jak Holandia czy Irlandia Północna 12,5% rynku. Czyli mamy jeszcze
To nie musi być koniecznie przez całe życie wolontariat.
Ale
tak?
Absolutnie nie. Ja mam takie hasło, od wolontariatu do samozatrudnienia. To jest najcudowniejsze, że dojrzali działacze, specjaliści, fachowcy w organizacjach pozarządowych nie obciążają nawet tej swojej organizacji tak zwanymi etatami, tylko działają w oparciu o swoją działalność gospodarczą, wystawiając rachunek, jeżeli jest coś do zrobienia, coś ważnego, dobrego do zrobienia. I w związku z tym nie obciążają jako pracownicy tej organizacji. Natomiast startuje się zazwyczaj jako wolontariusz, żeby się nauczyć, żeby się przyjrzeć temu, żeby dać sobie szansę i dać szansę tej organizacji. Bo jeden z największych problemów w organizacjach to jest brak ludzi do pracy bez tego stałego etatu.
A wy jakoś tak pomagacie w poszukiwaniu, nie wiem, wolontariuszy, ludzi, którzy chcieliby się zaangażować, zachęcacie młodzież, żeby chciało jej się chcieć?
Absolutnie. Jest wyspecjalizowana organizacja, Regionalne Centrum Wolontariatu, która kiedyś rzeczywiście w strukturach Regionalnego Centrum funkcjonowała, ale to już 20 lat temu, więc jest bardzo samodzielna i bardzo sprawna. Natomiast w każdym działaniu większości organizacji pozarządowych gdzieś tam jest moment na to, żeby promować wolontariat własny, czyli zachęcać do tego, żeby ludzie w tej dziedzinie, czy w kulturze edukacji, czy w pomocy dzieciom, czy pomocy starszym, żeby się angażować. I tacy ludzie się znajdują. Naprawdę jest bardzo dużo chętnych do tego, żeby wystartować, przypatrzeć się. Bardzo duża część z nich zostaje. Oczywiście zachęty muszą być. Oni muszą być szkoleni, muszą być przygotowywani. Ta praca musi być nie na barierze, nie dotykająca bariery wytrzymałości czasowej i zdrowotnej, ale musi dawać pewien komfort. I wtedy zachęca się ludzi młodych do tej działalności.
A raz w roku jest przyznawana nagroda, już od wielu, wielu lat, nagroda Bursztynowego Mieczyka imienia Macieja Płażyńskiego. Tak naprawdę dla kogo? kogo w tym roku?
Idea była taka, żeby pokazać szerokiemu gronu, że w tej sferze coś się dzieje, w sferze obywatelskiej, że są fantastyczne przykłady do naśladowania i stąd ta nagroda, bo oczywiście nie chodzi o samą celebrę, tylko chodzi o to, żeby pokazać te dobre przykłady. I to są dla najlepszych organizacji pozarządowych za dany rok w województwie pomorskim. Te, które miały no zazwyczaj jakieś spektakularne osiągnięcia, no bo zgłasza się około 40 organizacji do tego konkursu, dostaje nagrody razem wszystkich 11. I rzeczywiście ten jeden dzień, i bardzo żałuję, że to jest ten jeden dzień, radio, telewizja czasami zajrzy nawet, prasa pisze o tych sukcesach, natomiast no brak nam strasznie takiego cyklu mówienia, myślenia o tym, co się codziennie dzieje. Raz do roku to trochę za mało, choć i to jest dobre.
No to pan już jest tak nie do końca widzę poinformowanym, bo w Radiu Gdańsk co wtorek jest taki cykl,
bardzo późno,
który
jest,
realizuje.
Zgadza się, czasami nawet
słucham. A to jest taki
słucham.
Czas na refleksję. No tak, kiedy mówimy o organizacjach pożytku publicznego. Jeszcze na koniec takie pytanie. Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, taka instytucja powstanie. Dużo się o tym mówiło, dużo było takie zgodnie z ustawą, kontrowersji. Pana zdaniem, jako praktyka, to będzie miało jakieś znaczenie pozytywne, negatywne, czy właściwie bez znaczenia dla działalności organizacji?
Po owocach poznamy oczywiście, bo trudno powiedzieć, jak ten instytut zacznie działać. To, co wiemy w tej chwili o nim, jak jest zaprojektowany, to wydaje mi się, że ma szansę odegrać znaczącą rolę. Tylko trzeba pamiętać, że on nie wpływa bezpośrednio na działanie organizacji. On jest sposobem organizacji centralnej administracji w odpowiedzi na potrzeby organizacji. Bardzo często mówię, że jest centralizowane, to będzie... Nie, to w ogóle nie ma znaczenia. To jest... Po raz pierwszy władza publiczna podjęła na poziomie państwa, podjęła decyzję o zbudowaniu silnej struktury w swoim... Bo to jest agencja, nie bezpośrednia administracja, przepraszam, ale agencja, żeby mieć możliwość kooperowania profesjonalnego z organizacjami. Ja tak to rozumiem. Czy tak to będzie, tego nie wiem. Skupione pieniądze w jednym ręku dają szansę w pewnym sensie skupione oczywiście rządowe pieniądze, dając szansę na lepszą koordynację, podnosi to też znaczenie, bo jeżeli ta instytucja jest na poziomie prezesa Rady Ministrów, to jest trochę inaczej niż na poziomie nawet ministra pracy, tak jak było do tej pory i to był jeden z malutkich departamentów. W tej chwili jest to bardzo duża, silna instytucja, 60 pracowników w konkursie ma zostać wyłonionych, ten proces już powoli się realizuje. Najważniejsze wydaje mi się, żeby teraz strategię całą opracować, z udziałem oczywiście organizacji pozarządowych.
A jest ta agencja otwarta?
Jest, wie pani, niektórzy twierdzą, że nie, ale jest, ja mogę tylko po faktach podać, jest kilkadziesiąt zespołów roboczych, w każdym z tych zespołów od kilku do kilkunastu osób pracuje z organizacji pozarządowych. Ja sam pracuję w dwóch takich zespołach. Oczywiście niedomagania są organizacyjne, bo tam jest na razie parę osób za to odpowiedzialnych. To, co Instytut zapowiada, wydaje mi się bardzo ciekawe i odpowiada na wiele potrzeb sektora, natomiast czy tak się stanie, tego nie wiemy i ogromny brak zaufania, to jest element, który się powtarza wśród działaczy organizacji pozarządowych, ogromny element zaufania w tej całej zawierusze politycznej, jaka w tej chwili istnieje.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę i za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Rozmowa kontrolowana.